Wojtek, ludzie mnie dawno przekreślili. Urodziłem się w 1968 roku w Malborku. Kiedy myślę o swoim dzieciństwie, przypomina mi się, jak tata, mama, moja starsza siostra i ja siedzimy przy stole w czasie niedzielnego obiadu. Pies Majka czeka na kości i czuje się szczęśliwy. Miałem zawsze świadomość, że moi rodzice mnie kochają i chcą mojego dobra. Ani w szkole podstawowej, ani później w zawodówce nie było ze mną problemów. Byłem sumienny i uczyłem się. Skończyłem szkołę w 1986 roku i nie chciałem się już dalej uczyć. Myślałem o pracy, by zarabiać pieniądze. Zdobyłem wykształcenie zawodowe jako mechanik maszyn i urządzeń. Nie mając jeszcze 18 lat, podjąłem pracę w zakładzie mechanicznym w Malborku. Do tego momentu życia wszystko dobrze mi się układało. Od dłuższego czasu słuchałem muzyki punk rockowej. Po ukończeniu szkoły poznałem ludzi z tej sceny i nawiązywałem z nimi kontakt. Inaczej wyglądali, mieli długie włosy, oryginalne spodnie i byli po prostu inni. Robili na mnie wrażenie wyluzowanych i wolnych ludzi. Zobaczyłem w nich bratnie dusze. Szukałem akceptacji i przynależności. Czułem, że u nich to znajdę. Kiedy zacząłem spotykać się z tymi ludźmi, w moim życiu pojawił się również alkohol. Spotykaliśmy się po domach, często też imprezowaliśmy nad rzeką Nogat, niedaleko zamku malborskiego. Piliśmy dużo, przeważnie piwo i tanie wino. Na początku nie wiedzieliśmy o tym, że niektórzy z nich brali narkotyki. Nagle zobaczyłem, jak strzykują sobie działkę heroiny. Nie krępowali się brać przy mnie, a ja tolerowałem to, co robili. Oni raczej odradzali mi branie, ale potem sam chciałem spróbować. Wtedy rozpoczęła się moja zła przygoda z narkotykami. Wszystko nabrało rozpędu, gdy zacząłem razem z moimi kolegami jeździć na koncerty rockowe do Jarocina. Porzuciłem pracę zaledwie 3 miesiące po jej podjęciu, gdyż nie chciało mi się już pracować. W pewnym momencie jeden z kolegów zapytał mnie, czy mógłbym im użyczyć mieszkania do produkcji heroiny. Mieszkałem z rodzicami, ale od rana nikogo nie było, ponieważ rodzice wychodzili do pracy. Koledzy o tym wiedzieli. Lubiłem ich, więc zgodziłem się. W takiej produkcji zawsze była również część dla mnie. Trochę heroiny brałem sam, resztę sprzedawałem. Zacząłem handlować heroiną. Miałem do niej bezpośredni dostęp u siebie w domu. Dojście do mocnego nałogu było stopniowe. Najpierw się spotykaliśmy, była muzyka, potem koncerty i alkohol. Później leki mieszane z alkoholem, a w końcu narkotyki i branie dożylne. W tamtych czasach, w latach 80., Malbork był miastem, w którym było dużo ludzi uzależnionych od narkotyków. Osobiście znałem kilkudziesięciu narkomanów. Na 40 tysięcy mieszkańców była to bardzo duża liczba. Zawsze byłem nieśmiały, małomówny, nie umiałem nawiązywać relacji z ludźmi, szczególnie z dziewczynami. Byłem przy tym spięty i miałem zaniżone poczucie wartości. Dlatego też przestałem się uczyć, nie chciałem pójść dalej. Mogłem zrobić prawo jazdy za darmo, ale myślałem, że pewnie nie dam rady, więc po co? Miałem cały czas negatywne nastawienie, że nic w życiu mi się nie uda. Po co robić prawo jazdy, skoro nigdy nie będę miał samochodu? Takie były moje myśli o sobie i o swoim życiu. Kiedy zacząłem pić alkohol i brać narkotyki, miałem wrażenie, że wyciszyłem się. Zobaczyłem, że te środki mnie rozluźniają. Wydawało mi się, że dopiero dzięki nim jestem normalny. Normalnie rozmawiam i normalnie się zachowuję. Kiedy ich nie było, pojawiły się leki i panika. Oprócz uzależnienia psychicznego doszło bardzo szybko do uzależnienia fizycznego. Ciało domagało się narkotyków, przeżywałem dreszcze, delirium itd. Na początku udawało mi się ukrywać mój nałóg przed rodzicami. Starałem się przychodzić do domu, jak już trochę otrzeźwiałem, a potem szybko kładłem się spać. Unikałem rodziców. Ale po pewnym czasie moja mama zobaczyła plamki krwi na koszuli na przedramieniu, tam gdzie się kłułem. Później widywali mnie już, gdy byłem pod wpływem narkotyków. A ja kłamałem, mówiłem im, że to po alkoholu, że trochę za dużo wypiłem. Bardzo źle się czułem, było mi wstyd, że jestem narkomanem. Produkcja heroiny w moim mieszkaniu skończyła się i musiałem ją kupować. Miałem pieniądze, bo dostawałem zasiłek dla bezrobotnych. Prosiłem także rodziców o pieniądze, ale okłamywałem ich, że muszę sobie kupić coś potrzebnego. Powołano mnie do wojska, nie chciałem tam iść i uciekłem do szpitala psychiatrycznego, żeby tylko mieć jakiś papier, że coś ze mną jest nie tak. Już wtedy zostałem zarejestrowany jako narkoman biorący. Dostałem z komisji poborowej skierowanie, że mam odrabiać wojsko w szpitalu. Bardzo mi to odpowiadało, gdyż dostawałem żołd i miałem równocześnie dostęp do różnych środków w szpitalu. Przez 1,5 roku chodziłem do tej pracy. Moje uzależnienie się pogłębiało. pracy dowiedzieli się o tym, ale machnęli na to ręką. Nie interesowali się tym za bardzo. Nie bywałem tam regularnie, ale starałem się, żeby w ciągu dnia przynajmniej ktoś mnie w pracy zobaczył. Później nikt już tego nie pilnował. Czasami koledzy podpisywali za mnie listę, że niby byłem na terenie. Mieszkałem cały czas z rodzicami, zobaczyli mój stan i prosili mnie, żebym jechał na odwyk. Wiele razy obiecywałem im, że coś zmienię i że przestanę brać. Sam chciałem się z tego uwolnić. Wiedziałem, że nie mogę tak żyć. Nie miałem nawet 20 lat. Pojechałem na pierwsze odtrucie. Byłem tam przez tydzień. Trochę fizycznie doszedłem do siebie, ale psychicznie pozostałem niezmieniony. Rodzice starali się, aby mi pomóc, ale nie potrafiłem skorzystać z ich pomocy. Chcieli dla mnie zawsze dobrze. Kiedy co jakiś czas jeździłem na odwyki, niejednokrotnie coś mi tam przywozili. Słodyczy, papierosy, kawę i tym podobne. W ciągu 12 lat mojego życia w uzależnieniu byłem kilkanaście razy na odtruciach. Zawsze po takim detoksie wracałem do starego środowiska oraz kolegów i zaczynałem na nowo. Wprawdzie najpierw brałem sobie zamiennik, piłem alkohol, ale po kilku dniach zażywałem znowu heroinę. Nie radziłem sobie bez narkotyków. Po pierwszych dwóch detoksach jeszcze wierzyłem, że wyjdę z nałogu, ale potem już nie. Widziałem, że to jest silniejsze ode mnie. Wszystkie moje rzeczy, gitarę, magnetofon, sprzęt sprzedałem na narkotyki. Byłem kilkakrotnie hospitalizowany i leczony. Miałem założoną kartę u psychiatry i dostawałem leki. Bez wiedzy lekarza mieszałem te leki i sprzedawałem je. Nie miałem pracy, ale nawet za bardzo nie mogłem pracować. Potrzebowałem dużo czasu, żeby zdobyć heroinę i byłem opanowany myślami, skąd łatwo wziąć pieniądze. Całe moje uzależnienie trwało do 2000 roku. Kiedy człowiek bierze narkotyki, to prawie w każdym przypadku jest tak, że się schodzi na drogę przestępstwa. Zaczynają się kradzieże, bójki, włamania i tym podobne. Tak wyglądało też moje życie. Kradłem w szpitalu i różnych sklepach, przeważnie leki i książki, encyklopedie oraz słowniki, które sprzedawałem po okazyjnej cenie. Z tego się utrzymywałem. Miałem różne sprawy sądowe za kradzieże. Dostawałem kary w zawieszeniu. Pewnego dnia przyjechała policja i okazało się, że wyrok został odwieszony i zamieniony na karę pozbawienia wolności. Wzięli mnie bezpośrednio z domu. Przeżywałem głody narkotyczne i było mi bardzo ciężko. W więzieniu byłem przez rok, najpierw w Malborku, potem w Elblągu. Ale również tam uzyskałem dostęp do narkotyków i leków, więc nawet będąc w więzieniu, nie zerwałem z nałogiem. Czułem się bezradny i bezsilny. Chociaż miałem niewielki wyrok, marzyłem o ucieczce z więzienia. Po roku wróciłem do swojego miasta, tam byłem już zdeklarowanym narkomanem. Nie robiłem nic innego poza braniem heroiny i kombinowaniem pieniędzy. Nie miałem kontaktu z ludźmi, moje życie było skoncentrowane tylko na zdobywaniu narkotyków. Już 2 dni po powrocie z więzienia znowu brałem heroinę. Zniszczyłem przez to swoje zdrowie, miałem blizny po samookaleczeniach na rękach i ciele. Pod wpływem środków ciąłem się żyletką z nienawiści do siebie. Także po wielokrotnych nakłuciach w to samo miejsce zrobiły mi się blizny. Zęby się posypały. Psychicznie czułem się przegrany. W międzyczasie wielu moich kolegów zmarło. Przychodziłem do kogoś, dzwoniłem, a już go nie było, bo przedawkował. Miałem świadomość, że kiedyś ktoś może przyjść do mnie, zapukać do moich drzwi, a mnie już nie będzie. Tego się bałem. Bałem się śmierci. W czasie mojego nałogu kilka razy pojawiły się osoby, które mówiły mi o Bogu. Pamiętam sytuację z Gdańska. Czekałem na kogoś i nagle podszedł do mnie chłopak, który przeczytał mi fragment z Pisma Świętego i mówił o Jezusie. Ale wtedy nie chciałem o tym słyszeć. Chłopak był tak opanowany, uśmiechnięty. Sprawiał wrażenie szczerego i chyba tym mnie onieśmielił. Kiedy byłem w więzieniu, kolega na moją prośbę przysłał mi Biblię. Już przedtem od czasu do czasu czytałem krótkie fragmenty z Nowego Testamentu. Ciekawiło mnie Słowo Boże. Zawsze miałem świadomość, że Bóg istnieje. Wprawdzie nie było Go w moim sercu, ale wiedziałem, że On jest. Czasami brałem narkotyki z tej samej strzykawki razem z ludźmi, którzy byli zarażeni wirusem HIV. Wiedziałem o tym, ale była tylko jedna strzykawka i nie było czasu, aby ją wyczyścić. Miałem kilka takich przypadków. Kiedy potem trzeźwiałem, bardzo się bałem. Widziałem na detoksach, jak wygląda człowiek, w którego ciele rozwija się ta choroba. Bałem się, że dopadnie i mnie, więc ze strachu zacząłem się modlić. Panie Boże, spraw, żebym nie był zarażony. Byłoby to dla mnie jak wyrok śmierci. Na odtruciach też myślałem o Bogu. Na moim ostatnim odwyku powiedziałem: Boże, jeśli jesteś, to daj mi jakiś znak. I Bóg dał mi znak. Słuchałem radia i nagle imię Jezus pojawiło się w trzech utworach. Jedna z piosenek była o tym, że Bóg pomaga i podnosi z upadku. Mocno mnie to uderzyło. Wiedziałem, że te słowa były skierowane do mnie. Powiedziałem Bogu: wiem, że to, co robię, jest złe, ale potrzebuję tego, nie potrafię z tym skończyć. Zawsze wiedziałem, że postępuję źle. Niektórzy narkomani celowo uzależnili swoje dziewczyny. Ja nigdy nie mówiłem, że narkotyki to coś dobrego. Nie zachęcałem nikogo do brania. Jednak sam nie umiałem żyć bez heroiny. Dla mnie był to sposób, by normalnie funkcjonować. Potrzebowałem tych wszystkich zaspokajaczy, aby w tym świecie w ogóle jakoś żyć. Pamiętam Sylwester 1999 na 2000. Zwróciłem się do Boga i prosiłem Go, żeby mnie uwolnił i zrobił coś z moim życiem. Zadzwoniłem na detoks do Gdańska. Było miejsce i już 4 stycznia mogłem przyjechać. Jeden z lekarzy mi powiedział: panie Wojtku, pan jest już 8. raz u nas. Przydałby się panu ośrodek, żeby odpocząć. Bałem się ośrodka, bałem się ludzi, bałem się już wszystkiego. W mojej głowie słyszałem głos potępienia: nie uda ci się i umrzesz. Cały byłem opanowany przez strach. Nie potrafiłem odrzucić tych myśli. Jednak po miesiącu odwyku, za namową personelu, pojechałem do ośrodka Ten Challenge w Broczynie. Powiedzieli mi tylko, że jest to chrześcijański ośrodek, ale nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. Akurat było tam wolne miejsce. Przyjechałem od razu po detoksie. Już pierwszego dnia w ośrodku usłyszałem o Jezusie. Zdziwiło mnie, że moi trzej współlokatorzy modlą się wieczorem przed pójściem spać i otwarcie mówią o Bogu. Widziałem, że wszyscy tam czytają Pismo Święte, modlą się głośno i śpiewają pieśni. Spodobała mi się ta atmosfera i nastrój, który panował w ośrodku. Spotkałem ludzi, którzy mieli jeszcze gorsze problemy i byli w nałogu dłużej niż ja. Słyszałem ich historię o tym, jak poznali Jezusa. Opowiadali mi, że On ich uwolnił, zmienił ich życie i jest żywym Bogiem. Powiedzieli, że Jezus interesuje się także mną. Wiedziałem, że Bóg istnieje, ale nie byłem świadomy, że chce mi pomóc i chce panować w moim życiu. Mimo tego, że wcześniej czytałem Słowo Boże, w więzieniu nawet bardzo dużo, nie miałem osobistej relacji z Panem Bogiem. W ośrodku zobaczyłem jednak, jak wygląda to w praktyce. Byli to ludzie podobni do mnie, a zwyczajnie pracowali i normalnie funkcjonowali. Zachęciło mnie to, aby zostać w ośrodku. W pewnym momencie jeden z pacjentów mnie zapytał: Wojtku, czy chcesz przyjąć Pana Jezusa Chrystusa? Jeszcze nie wiedziałem, co to dokładnie znaczy, ale powiedziałem tak. Pomyślałem sobie, że tego jeszcze nie zrobiłem i chyba to jest to, czego potrzebuję. Zapytał mnie, kim jest Jezus? Myślałem, że chce się do czegoś przyczepić. Nie rozumiałem, dlaczego o to pyta. Odpowiedziałem: wiem, kim jest Jezus, jest Synem Bożym. Inny kolega, który był z nami, pytał dalej: a kim jest Jezus dla ciebie osobiście? To było pytanie zasadnicze. Wiedziałem, że powinienem powiedzieć, że Jezus jest moim Panem, ale coś mnie chwyciło za gardło i nie mogłem tego powiedzieć. Słyszałem wewnętrzny głos: jeśli to powiesz, to będziesz płakał i będziesz poniżony. Nie rób tego. Nie potrafiłem tego wypowiedzieć. Pomodlili się o mnie i poszedłem do swojego pokoju. Jeden z moich współlokatorów też mówił mi wtedy o Jezusie. Opowiadał o swoim nawróceniu i powiedział, że Jezus mnie kocha. W tym momencie doświadczyłem osobistego spotkania z Panem Jezusem. Miałem nagle świadomość wszystkich swoich grzechów i tego, że zasłużyłem na śmierć. Myślałem: Jezus jest teraz tutaj i muszę Go poprosić, żeby mi przebaczył. Bardzo się przestraszyłem, bo czułem, jakbym zobaczył Go fizycznie. Ogarnął mnie taki lęk, że upadłem na kolana. Usłyszałem głos: a teraz się módl. Nie wiedziałem, jak się modlić, ale pamiętam modlitwę pańską, Ojcze nasz. Wypowiedziałem tę modlitwę i prosiłem Jezusa, żeby mnie nie odwoływał z tej ziemi. Wiedziałem, że zasłużyłem na śmierć, a On może o tym zadecydować. Całe moje życie stanęło mi przed oczami. Czułem bardzo głęboko, że jestem grzesznikiem. Spotkałem się z Jezusem jako Panem. W tym ośrodku były również wspólnoty modlitewne i pamiętam, że 7 lutego 2000 roku głośno się modliłem: Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Potem już zacząłem modlić się codziennie i dziękować Bogu. Czytając Biblię, dowiedziałem się więcej o Panu Jezusie i uświadomiłem sobie, że jestem uwolniony. Poczułem taką wolność, jakby ktoś zdjął ze mnie cały ten ciężar. Zacząłem normalnie żyć. Zauważyłem, że nie potrzebuję alkoholu, aby się dobrze poczuć. Ani narkotyków, ani leków, ani niczego innego, tylko Pana Jezusa. Po 7 miesiącach pojechałem na pierwszą przepustkę do Malborka. Wiedziałem, że Pan Bóg jest ze mną. Spotkałem kolegów i powiedziałem im o tym, że Jezus mnie uwolnił. Byli zdziwieni, nie zachęcali mnie już do brania. Będąc w ośrodku, zacząłem się modlić o żonę. Wracając z przepustki do ośrodka, spotkałem na dworcu Anię. Usłyszałem wewnętrzny głos: to będzie twoja żona. Później się okazało, że ona wtedy usłyszała: to będzie twój mąż. Miałem faktycznie głębokie przekonanie, że to będzie moja żona. Chyba było to coś takiego, o czym czytałem w Piśmie Świętym, kiedy Adam zobaczył Ewę i powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości. Dopiero ta. Miałem takie samo przeświadczenie. Nigdy przedtem nie miałem tyle śmiałości, by będąc trzeźwym nawiązać jakąś rozmowę z dziewczyną. Do Ani jednak przysiadłem się, zacząłem z nią rozmawiać. Opowiadałem jej trochę o swoim życiu. Nasza rozmowa cały czas upewniała mnie, że to jest ta, a nie inna. Ania studiowała w Cieszynie pedagogikę i odbywała w ośrodku praktykę. Potem wyjechała, ale zostawiła mi swój adres. Zaczęliśmy pisać, dużo pisaliśmy o Bogu. Ona pisała mi zawsze zachęcające wersety, które były odpowiednie na tamten czas. Po roku wychowawcy zdecydowali, że pojadę do hostelu w Cieszynie. Hostel był końcowym etapem terapii. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ Ania mieszkała w Wiśle, więc miałbym do niej bliżej. Ale niezależnie od tego, byłem już wtedy na takim etapie, że wiedziałem, iż gdziekolwiek by mnie posłali, wszystkiego posłucham. Nauczyłem się, że Bóg mówi przez autorytety ludzkie i warto być im poddanym, szczególnie autorytetom, które służą Bogu. Jak wychowawcy i pastorowie, wiedziałem, że to są ludzie, których Bóg postawił na mojej drodze, żeby mi pomóc. Kiedy przyjechałem do Cieszyna, zacząłem się spotykać z Anią. Wtedy jeszcze studiowała i widywaliśmy się po jej zajęciach. Po pół roku ogłosiliśmy nasze zaręczyny w zborze Elim w Cieszynie. A potem wzięliśmy ślub. W hostelu mieszkałem przez rok jako pacjent, a po ślubie mieszkaliśmy tam razem z Anią jako pracownicy misji. Mamy dwóch synów, Beniamina i Samuela. Bóg radykalnie pozmieniał wszystko w moim życiu. Da mi wspaniałą żonę, dzieci i służbę. To, co kiedyś wydawało mi się niemożliwe i nie do osiągnięcia. W ośrodku w Broczynie słyszałem po raz pierwszy świadectwo ludzi takich jak ja. Powiedzieli mi, że Jezus zmienił ich życie, dał im pracę, żonę, wszystko czego potrzebowali, bo się modlili. Pamiętam, że wtedy powiedziałem: Boże, żebyś Ty mi mógł tak pomóc i moje życie tak ułożyć, to ja będę Ci służyć do końca życia. I Bóg mi pomógł. Ustatkował moje życie, pomaga mi cały czas. Mam także świadomość swoich braków, ale też tego, kim jest Jezus Chrystus. Wiem, że w każdej sprawie mogę się do Niego zwrócić. On jest moim fundamentem, moją skałą i chcę Mu służyć. Lubię mówić o Jezusie, ponieważ Jemu wszystko zawdzięczam. Przez ludzi byłem przekreślony. Nikt nie wierzył, że jeszcze coś dobrego mogłoby stać się w moim życiu. Jednak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On uczynił głęboko uzależnionego narkomana spełnionym człowiekiem. Wiadomo, tak jak każdy przechodzę też problemy. Diabeł cały czas mnie atakuje, wiem jednak, że jednym ratunkiem dla mnie jest bliska relacja z Jezusem. Jezus Chrystus ma moc zbawić człowieka, ale gdy człowiek odrzuca zbawienie, to ma moc wrzucić go do piekła. Chociaż to nie jest to, czego Bóg dla nas chce, jednak każdy z nas ma wolną wolę. Kiedyś w ośrodku wychowawca zapytał mnie: Wojtku, co byś chciał zrobić w życiu? Było to dla mnie bardzo mocne pytanie, gdyż nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Zastanowiłem się i odpowiedziałem: chciałbym głosić Słowo Boże. To mi się podobało, lubię Pismo Święte, lubię być w kościele. Później pracownicy hostelu powierzyli mi służbę, dzięki której mogłem dzielić się Słowem Bożym z tymi, którzy byli w ośrodkach więziennych lub na ulicy. Cieszę się, że mogę robić to do dziś. Sam doświadczyłem, że Jezus może pomóc i zmienić życie. To nie jest moja zasługa, dlatego za wszystko oddaję Jemu chwałę. Zawsze podkreślam, jeśli Bóg pomógł takiemu grzesznikowi jak ja, to tym bardziej Tobie pomoże. To nie znaczy, że nie będziesz miał problemów. Doświadczenia przychodzą, pokusy przychodzą, ale cały czas możesz się zwracać do Jezusa. Możesz pokutować ze swoich upadków, ze złych myśli i iść do przodu. Wiem, że Jezus daje siłę do sprawiedliwego życia.